Tematem dzisiaj moim jest w tym temacie zachęcić siebie i was, bracia i siostry, do budowania arki. Jakiej arki? Niekoniecznie takiej, jaką zbudował Noe, ale na jego przykładzie oprzemy się. Bóg umieścił przez Ducha Świętego Noego jako jednego ze świadków, nazwał to obłoku, bohaterów wiary. Bo czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, 7 wierszu. Przez wiarę zbudował Noe. Przez wiarę. Co to oznacza? To, co robił, nie robił w oparciu o to, co widział. Nie robił w oparciu o swoje zmysły. Zaczął budować dokładnie to, co Bóg mu zlecił przez wiarę. Dlaczego potrzebna mu była wiara? Bo Bóg zapowiedział wydanie wyroku, sądu na ten świat. Bóg zapowiedział, że wyda ten wyrok na ten świat przez potop, przez powódź, potop. To było nie do pomyślenia, nie do wyobrażenia ludziom, bo do tej pory Bóg zraszał ziemię tylko rosą. Ludzie nie wiedzieli, co to znaczy deszcz. Bóg zraszał ziemię rosą. Dlatego trudno sobie im było wyobrazić ulewę, prawda? Ale to wszystko widział wiarą. Wiara ma tę zdolność, że nie tylko, my nazywamy czasami wiarą, wiara się zgadza, że Bóg istnieje. No to taką wiarę i diabeł ma. On też się zgadza, że Bóg istnieje, bo też na swojej skórze go nieraz doświadczył. Ale wiara ma zdolność widzenia. Wiara z pewnością tego, czego się spodziewamy. Pewność. Nie ma wątpliwości. Przeświadczenie tego, czego nie widzimy. Wiara widzi. Eliasz słyszał wiarą ulewny deszcz. I mógł na tej podstawie powiedzieć Achabowi, przygotuj się, bo za chwilę będzie ulewa. On słyszał. Nikt nie słyszał. Ale on słyszał. Widzicie, wiara jest w stanie widzieć, wiara jest w stanie słyszeć. Noe zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. Bóg swoich wiernych sług, swoich przyjaciół ostrzega. I Kościół, który żyje w Duchu Świętym, będzie ostrzeżony przed wieloma wydarzeniami, bracia i siostry. Kiedy miały nastąpić te bardzo także przykre wydarzenie, doświadczenie zburzenia tych wież w Nowym Jorku, to jednak wielu, albo powiem niewielu, albo właśnie niewielu, choć tak wiele jest kościołów, uważają się za chrześcijan. To zadaję pytanie, czy są prowadzeni przez Ducha Świętego? Jaki jest stosunek ich do Ducha Świętego? To przez Ducha Świętego mogą być ostrzeżeni. To Duch Święty dzisiaj mówi do Kościoła. To Jezus powiedział, kto ma uszy i niechaj słucha. Co powiedział? Co Duch Święty ma do powiedzenia? Kto ma uszy? Wszyscy niby mają. Czy wszyscy będą mogli usłyszeć to ostrzeżenie? Bóg ostrzegał całej historii, jak śledzimy, i ostrzega aktualnie, i ostrzegał będzie, ale tych, którzy będą mogli usłyszeć to ostrzeżenie, są to ci, którzy chodzą w społeczności z Duchem Świętym. Dlatego zadam pytanie, o jakich dwóch nakazach ostatnio mówiliśmy. Nakazach, które są warunkiem, że Bóg zajmie się nami w najtrudniejszych chwilach życia, w próbach życiowych. Jakie to dwa nakazy? Pierwsze, idźcie na cały świat. Nakaz misyjny. Wyjdźcie na zewnątrz. Udzielajcie się na zewnątrz. I stąd też nasze akcje misyjne. I w Polsce idźcie. Idźcie, zwłaszcza myślimy o naszych rodakach. Ale jak przyjdzie taki czas, że rodacy zamkną nam przed nosem drzwi, to zrobimy tak, jak to zrobił Pan Jezus, zrobimy tak, jak zrobili to apostołowie. Najpierw poszli do Żydów. Kiedy im zamknęli drzwi, to poszli do pogan. Tak czy inaczej wierzę, że jeszcze są otwarte drzwi, jeszcze są szanse. Lud Boży nie powinien spać, nie powinien przespać tego czasu. Dni są naprawdę złe i krótkie. Dziś Duch Święty mówi, spieszcie się. Takie słyszałem stwierdzenie. Spieszmy się kochać, bo życie tak szybko umyka. Spieszmy się kochać. A kochać to nie tylko myśleć, że ich kocham. Ale kochać to pójść, dotrzeć do nich. Dotrzeć tam, gdzie oni są. Tak jak dał nam przykład sam Pan Jezus. Biblia mówi, przez wioski, miasteczka, wstępował do świątyni, tam, gdzie byli ludzie. Był tam, gdzie byli chorzy, gdzie się źle mieli ludzie. Był zawsze tam, gdzie był człowiek potrzebujący. Kościół w jego imieniu, zgodnie z darami, które rozdał temu Kościołowi, powinien być tam, gdzie dla niego otwierają drzwi, gdzie go zapraszają. No właśnie, powinniśmy wykorzystać każde otwarte drzwi. Te otwarte drzwi to są zaproszenia, żeby nie zmarnować tej szansy, bo przyjdzie czas, że może przyjdzie nas jakieś opamiętanie, powiem, o tak bym chciał jeszcze coś dla Boga zrobić, a tu już czasu nie będzie. Będzie to, myślę, bardzo przykre doświadczenie wtedy dla wierzących, że zmarnowali czas, zmarnowali szansę, kiedy drzwi były otwarte. To Noe nam także przypomina o tym. To nie Noe zamknął drzwi. To nie Noe otwierał drzwi arki, którą zbudował. Noe może, mając dobre serce, współczujące serce, litościwe serce, chciałby jeszcze wpuścić ludzi, którzy się uczepili tej arki i wołali do niego: zmiłuj się nad nami, przebacz nam za to wszystkie przykrości, które ci przez tyle lat wyrządzaliśmy, a przecież budowaliśmy tę arkę, ale robiliśmy tylko to dla zysku, dla pieniędzy. Nie wierzyliśmy, że to będzie miejsce ocalenia. Ale Biblia mówi, ale Bóg zamknął drzwi. Bóg jest tym, który ma swoją porę otwierania i zamykania drzwi. I tego dowodem jest właśnie Noe. Noe się przekonał swoją rodziną, że to Bóg decyduje, kiedy drzwi otworzyć, i Bóg decyduje, kiedy je zamknąć, i On tego dokonuje. Wykorzystujmy ten czas, kochani. Wykorzystujmy, bo dni naprawdę są złe. To, co moglibyśmy, jak myślimy, zrobić jutro, zróbmy dzisiaj. Bo Biblia mówi, dziś jest dzień zbawienia. Dziś żyjesz, ale nie wiesz, czy jutro będziesz żył. Dlatego Słowo Boże nas wzywa, abyśmy wykorzystali każdą szansę, każdą okazję, która nam nadarza się, wierząc, że wierzącemu wszystko służy ku dobremu, ale też nic się nie dzieje z przypadku. Przez wiarę zbudował Noe ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. No właśnie, nie mógł tego widzieć. Jednak to ta społeczność, którą miał z Bogiem, uruchomiła w jego sercu wiarę. On przez wiarę mógł widzieć. Bóg był architektem tej arki, ale budowniczym, współpracownikiem, żeby ta arka powstała w rzeczywistości, potrzebował kogoś, kto wiarą przyjmie ten projekt budowlany i kto wykona tę arkę. A więc jak widzimy, Bóg jest projektodawcą, Bóg jest architektem, ale do budowania potrzebuje naszych rąk. Nie ma dzisiaj rąk Jezusa fizycznych, nie ma Jego stóp, ale ma Twoje i moje. Ma dzisiaj ręce Kościoła, ma nogi Kościoła, ma usta Kościoła, ma serce Kościoła. Bóg potrzebuje współpracowników i nazywa nas współpracownikami. Bóg dostarcza materiału do tej budowy. Zobaczmy, jak to bardzo podobnie wygląda jak z budową domu. Ktoś zaprojektował dom, ale ten, który zaprojektował, nie będzie budował. Ktoś musi zorganizować budowę, ale ten, który organizuje budowę, nie będzie robił hydrauliki czy elektryki. Każdy w tej budowie ma swoje miejsce, swoją specjalność, swój talent, umiejętności, przygotowanie. Elektryk nie będzie wchodził w kompetencje hydraulika. Każdy przychodzi i robi swoje. Zobaczcie. Kiedy ta budowa się zamyka, to jest dzieło wielu. Nie jest to dzieło tylko projektanta. Jak mówi Biblia, chwałę nie odbiera tylko projektant. Chwałę odbierają wszyscy, którzy byli zaangażowani w tę budowę. I tak jest w życiu Kościoła. Bóg dał Kościołowi, Biblia mówi, materiał. Tym materiałem jest Słowo Boże. Bóg dał Kościołowi dary Ducha Świętego, które mają służyć właśnie ku zbudowaniu, Biblia mówi. Mają służyć ku pocieszaniu Kościoła. Mają służyć ku napominaniu Kościoła. Więc Duch Święty i Jego dary mają służyć ku zbudowaniu. Biblia mówi, że gdy modlisz się w duchu, gdy modlisz się językami, sam siebie budujesz. W tym czasie nie budujesz ludzi, ale sam siebie. Ale gdy prorokujesz w znanym już języku, to budujesz zbór, Biblia mówi. A więc widzicie, dar prorokowania jest, służy ku budowaniu tej wielkiej arki zborowej. Słowo, które przekazuje, służy zbudowaniu. Świadectwo, które wypowiadacie, służy ku zbudowaniu. Pieśni, które śpiewamy, służą ku zbudowaniu. Gdy śpiewamy w duchu, nasz duch się buduje, a imię Jezusa jest uwielbione. Gdy w duchu się modlimy, modlimy się zgodnie z doskonałą wolą Bożą. Duch Święty wspiera tę budowę. Jakby ona by wyglądała, gdyby ona nie była wspierana. Duch Święty wspiera tę budowę. Gdy dzisiaj jesteście przed obliczem Bożym, bracia, siostry, gdy na was patrzę, to mnie buduje. Nawzajem, kiedy przychodzimy, nawzajem siebie budujemy faktem, że przyszliśmy. Jakże serce pastora ubolewa, jak widzi kogoś nieobecnego i jeszcze nie wie z jakiego powodu. Są powody usprawiedliwienia, choroba, inne nagle jakieś wydarzenia, jak ubolewa serce Boże. To też nie buduje. Nieobecność nie buduje. Obecność buduje, bracia i siostry. Także to nie jest taką. Przyjdę, pójdę, kiedy będę miał ochotę. Czy jakiekolwiek inne zajęcia mogą być ważniejsze od zajęcia, które budują nas. Nie. Dlatego, że jeśli każde opuszczone nabożeństwo pozbawia nas przywileju budowania, na nabożeństwie buduję się modlitwami, buduję się tym, że mogę wielbić Boga, że mogę się dzielić. To mnie buduje. Sami wiecie, kiedy możecie komuś świadczyć, to jesteście po tym świadectwie zbudowani, prawda? Bywa tak, że czasami jesteście przygnębieni, zniechęceni. Oto Bóg kogoś posadzi obok was. I nieistotnie znowu rozpoczyna się rozmowa, nawiązujecie rozmowę. I czujecie, że Duch Święty podaje wam słowa, które wam się nawet nie śniły w tym momencie. Te słowa przekazujecie. Budujecie tego, który słucha. Sami jesteście tym zbudowani. Więc tak wygląda ta budowa. Dając, Pan Jezus, wypełniasz Boży tutaj nakaz, zasadę. Dawajcie, będzie wam dane. Słyszę się często w W kościołach mówią, o nie ma miłości w kościele. To tej o zawsze o sobie odpowiecie. A czy dałaś już miłość? Bo Boża miłość działa na tej zasadzie, że najpierw musisz dać, aby ona wróciła jak bumerang. Ja nie słyszałem ludzi, którzy dają miłość, żeby mówili, że nie ma tej miłości. Oni dając już, dają świadectwo, że ta miłość jest. Prawda? Dajemy miłość. Ale żeby dać miłość, sami musimy ją posiadać. A żeby ją posiadać, musimy ją wziąć. I tu zawsze odwoływałem się do tego wspaniałego zbiornika wodnego, jakim jest jezioro Genezaret, porównując z Morzem Martwym. Jezioro Genezaret łączy się Jordanem z Morzem Martwym. Ale jest zasadnicza różnica między nimi. Żeby mogło dać do tego Morza Martwego wodę, przez Jordan jezioro Genezaret musi brać, żeby dawać. I kiedy daje, biorąc, uzupełnia. I należy do najżyźniejszych jezior świata. O czym nie można powiedzieć, gdy mówimy o Morzu Martwym. Bo Morze Martwe jest nastawione tylko brać. I dlatego kończy się śmiercią. Jeśli chrześcijanin jest nastawiony tylko brać, rości pretensje, że chce jak najwięcej brać. Żąda wręcz, a nie daje. Wcześniej czy później musi się stać martwym. Zasada Jezusa brzmi, dawajcie, a będzie wam dane. Możemy dać to, czym Bóg nas ubłogosławił. Bóg nas ubłogosławił darem miłości. Po to, żebyśmy mogli się tą miłością podzielić. W sercu ludzkim jest często pustka, duchowa pustka. I tej duchowej pustki nie wypełni religia, żadna religia, najbogatsza w swojej tradycji. Także wiele milionów ludzi możemy znać, widzieć, którzy przychodzą takimi, jakimi wchodzą do kościoła, takimi wychodzą. Nic ich nie zmienia obecność. Może być piękna liturgia, piękna uroczystość, piękna dekoracja, ale jakie to ma znaczenie w oczach Bożych, kiedy człowiek wychodzi nieprzemieniony, kiedy człowiek wychodzi niezbudowany, nie może budować innych. Przychodzimy. Tu apostoł Piotr powiada, wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I wy jako żywe kamienie. Piotr z kolei też wzywa do budowy, tak jak Noe budował arkę i ta arka okazała się miejscem ocalenia. Kościół jest miejscem ocalenia, a kościołem nie jest budynek, kościołem my jesteśmy. I apostoł Piotr powiada, i wy jako żywe kamienie, widzę was jako żywe kamienie. No z tym terminem jeszcze się nie spotkaliśmy. Kto nie czyta Biblii, to nie spotka się z tym terminem. Nie znajdziesz tego terminu w słowniku, żywy kamień. Kamień jest kamieniem. Kamień nam znany jest i kamień ma różną funkcję. Do różnych celów używamy kamienie. Kamień może być i jest użyteczny do budowy. Kamień, olej, kamień można się potknąć, prawda? I sobie krzywdę wyrządzić. O kamień można się potknąć. Kamień może być kamieniem obrażenia. Kamieniem możesz też zabić. Wiecie, że wierzący, przecież faryzeusze, gdziekolwiek byli, znaleźli się tam, gdzie był Jezus, oni mieli w kieszeniach kamienie. Kiedy trzeba było stanąć przed tą cudzołożną niewiastę, którą przyłapano na grzechu, więc oni byli gotowi wykonać wyrok. Tym wyrokiem była śmierć. Oni byli przygotowani na wykonanie tego wyroku wszędzie. Nawet w świątyni nie zawahaliby się wykonać ten wyrok. I oni przyszli z tymi kamieniami w kieszeniach. Kiedy szli na to spotkanie, może zacierali ręce. To dawało im satysfakcję, że mogą być wykonawcami wyroku. Dla nich ani przez myśl nie przeszło, że ktoś przed czasem odejdzie. Gdyby nie Jezus, zobaczcie, Jezus, wszystkie szyki myślowe, wszystkie nawyki, bo to już był nawyk ich myślowy, wszystko zmienił, bo zajrzał w ich serca. To Jezus im powiedział, jeśli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy użyje ten kamień, który ma w kieszeni. Te słowa musiały być tak mocne, tak przenikliwe. Te słowa dosięgły ich serca. Te słowa prześwietliły ich serca. Te słowa poruszyły ich sumienia. Te słowa zabrały im odwagę, by wykonać ten wyrok. Kiedy Jezus coś pisał, bibliści tu różnie podchodzą do tego, mówią, że pisał 10 przykazań, dekalog. Każdy spojrzał, zobaczył, coś znalazł w swoim życiu. Nie był bez grzechu. Zaczął wychodzić. Inni bibliści mówią, że znając ich konkretne grzechy, Pan Jezus pisał Filemon i pisał taki grzech. I oni zobaczyli swoje imię i grzech, żeby nie być skompromitowanym przed ludźmi, szybko opuścili te pierwsze miejsca. Pan Jezus został sam, stał niewiastą. I pyta się, no gdzie są twoi oskarżyciele? Gdzie są te kamienie przygotowane? Nikt z nich nie był bez grzechu. Widzicie, jak łatwo jest sięgnąć po kamień, a ten kamień zawsze mamy pod ręką. Jak łatwo jest potępić, jak łatwo jest potem oskarżyć, jak łatwo stać się oszczercą. Ale to nie ma nic wspólnego z Duchem Chrystusowym. Duch Chrystusowy, a taki jest w Kościele. Kościół składa się z ludzi, którzy mają Ducha Chrystusowego. Nie ma Chrystusa w ciele, na ziemi, ale jest Duch Chrystusowy tutaj. Duch Chrystusowy rządzi się Chrystusowymi zasadami. Duch Chrystusowy opiera się na miłosierdziu. Pan Jezus powiedział, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Ofiara nie zastąpi miłosierdzia. Miłosierdzie góruje ponad sądem. To w Duchu Chrystusowym wiemy. Duch Chrystusowy buduje. Duch ludzki rujnuje. Budujcie się w dom duchowy. Zobaczcie, Kościół to dom duchowy. To dom, którego może nie widzisz fizycznie, ale ten dom wiarą możesz dostrzec. Ten dom wiarą widzisz. W tym domu wiarą się poruszasz. W tym domu wiarą odbierasz od Boga zdolności, siły, mądrość, wiedzę, by uczestniczyć w budowie tego domu. Bracia i siostry, możemy dzisiaj mówić o arce zborowej, arce kościelnej. Możemy mówić dzisiaj o arce małżeństwa. Możemy mówić o arce rodzinnej. Czy może nie jesteś w stanie małżeństwa, ale masz dziecko. Masz motywację, by uczestniczyć w budowie. Bracia i siostry, gdy dzisiaj rodzice nie dbają o to, by posłać dziecko, młodzież na młodzieżowe nabożeństwo, dzieci na szkółkę, czy mogą powiedzieć, że budują arkę? Czy mogą mówić naprawdę, że ich kochają swoje dzieci? Jeśli kochamy swoje dzieci, to będziemy budować im arkę. To jest miłość. Mówię wam, nie rozumiem. Dlaczego człowiek, który wydaje się być duchowy, nie jest w stanie dzieci posłać na spotkanie? Czy tym buduje? Rujnuje własne dzieci. Pozbawia ich możliwości być w miejscu ocalenia. Arka to miejsce ocalenia. Dlatego rodzice, ojcowie, matki, apeluję do was w imieniu Jezusa Chrystusa. Zróbcie wszystko, żeby dzieci nasze, żeby wasze dzieci znaleźli się w tej arce. Nie będzie żadnego wytłumaczenia. Na próżno, kiedy drzwi Bóg zamknie, możesz dyskutować z Nim całą wieczność. Tylko, że nie będziesz miał szansy na dyskusję. Bo trudno z piekła będzie dyskutować z tym, który jest w niebie. Pan Jezus powiedział, jest taka różnica między tymi dwoma miejscami mówi o do Łazarza, że to jest niemożliwe, żeby jakąkolwiek informację przekazać. Zamiast dyskutować, zróbmy wszystko, żeby nasze dzieci były tam, gdzie powinny być, gdzie są akcje zborowe. Po co jest nabożeństwo ogólne? Po co jest nabożeństwo dla dzieci? Po co jest nabożeństwo dla młodzieży? Jeśli chcemy naprawdę zrobić przysługę dla swojego dziecka, to nie idźmy z nimi na jakieś miejsce rozrywki, kiedy w tym czasie jest nabożeństwo. Powiem wam, przy wszystkich swoich słabościach, ale zżarłoby mnie sumienie, kiedy wiem, że jest na nabożeństwo, a w tym czasie nabożeństwa nic ci nie wyjdzie. Cokolwiek zrobisz, wcześniej czy później. Nabożeństwo jest świętą rzeczą. To nie ja powołuję nabożeństwo. To Bóg powołał nabożeństwo. Pierwotny Kościół codziennie miał potrzebę, podkreślam, miał potrzebę. Codziennie z natchnienia Ducha Bożego szedł do świątyni. Codziennie chciał słuchać, chciał się budować. Codziennie chciał brać po to, żeby potem z bliźnim się podzielić. Gdzie wezmę, jeśli nie w zgromadzeniu? Tak wiele pytań ludzie stawiają, nie na wszystkie jesteśmy może w stanie odpowiedzieć. Ale gdybyśmy więcej słuchali kazań i tych w środę, bo one mają bardziej charakter nauczający, to byśmy mogli odpowiedzieć ludziom. Zadaję, no gdzie jest Bóg? Tyle, skoro tyle wojen, skoro tyle dzieci z głodu umiera. Gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Bóg może patrzeć, jak te dzieci umierają dzisiaj z głodu? Zadaję, niby to tak pięknie brzmi. Zadaję pytanie. Czy Bóg za mało wyprodukował żywności? Statystyki już tu mi służą pomocą. 13 razy więcej na statystycznego mieszkańca globu Ziemi niż potrzebuje. 13 razy. Więc możemy powiedzieć o nadmiarze poważnym, prawda? To powiecie, no to dlaczego wciąż umierają? Ano, bo nie Bóg jest winien, lecz człowiek. Bo nie Bóg jest dystrybutorem tej żywności, lecz człowiek. A człowiek się tłumaczy, między innymi Ameryka i Kanada się tłumaczy. No bo przecież to na oko widać, że są takie momenty, że pszenicę bardziej się opłaca do morza wyrzucić, niż dać tym głodnym. Dlaczego? No bo utrzymać trzeba cenę. Widzicie? I Bóg jest winien. O Boże! Powiesz takiemu człowiekowi, czemu masz żyć dalej w ślepocie? Przyjdź, słuchaj Słowa Bożego. Przyjdź, ucz się. Przez Słowo poznajesz Boga. Przez Słowo poznajesz Jego wolę. Nie przez religię, przez Słowo. W Kościele nie mówimy dzisiaj o polityce. Nie rozstrzygamy, za jaką partię macie głosować, bracia i siostry. To kompromitacja dla Kościoła, kiedy Kościół się zajmuje polityką. Kościół ma dać im. Pan Jezus powiedział, wy dajcie im jeść. Tak powiedział do uczniów. A Pan Jezus pomnażał przecież. Ale jeść wy im dajcie, powiedział. Uczniowie mówią, nie mamy, no jak. Każdy myśli o sobie, głodny jestem. A Jezus jeszcze mówi, że wy im dajcie jeść. Tyle ludzi. Kto ma dać? Wy dajcie im jeść. Dzisiaj możemy to mówić w sferze duchowej. To jest wezwanie Jezusa. Wy dajcie tym głodnym duchowo im jeść. A więc człowiek jest złym, kiepskim, bym powiedział fatalnym dystrybutorem żywności. Słyszę, Ameryka mówi, no Kanada, obyśmy my dali, ale kto zapłaci za transport? O, widzicie, jest problem. Nie jest problem, mówi, my damy. Tylko kto, no już chyba nie ma takiego filantropa, który by za darmo zawiózł tam pszenicę. Widzicie? I koło się zamyka. Więc Bóg jest naprawdę wystarczający, więcej daj, niż człowiek potrzebuje. Człowiek jest jednak kiepskim dystrybutorem. Nie potrafi zarządzić dobrami bożymi, które Bóg pobłogosławił, które Bóg pomnożył. Kanada nie może narzekać, że brakuje zboża. Spichlerze starczy na 15 lat zapasu. Dlatego, że Bóg pobłogosławił tej ziemi. Ale jak człowiek może przekazać to błogosławieństwo dalej?
dla tych głodnych, dla tych spragnionych.
Potrzebuje właśnie rąk tutaj, Kościoła. Wydajcie im jeść.
Żeby człowiek na misji, jak idziemy na misję, żeby człowiek mógł słuchać nas, głodny człowiek, to najpierw musimy go nakarmić. Głodny, żebyś nie wiem mu o czym opowiadał, to on nie tak będzie myślał o tym, że jest głodny. Głód nie koncentruje, głód tutaj rozprasza. Sam będąc na pustyni, kiedy nastąpiła awaria samochodu, to wiem, o czym myślałem. Nie myślałem o pączku, nie myślałem o schabowym. Myślałem, żeby jak najszybciej dostać kubek wody, nawet tej skażonej, żeby zwilżyć usta. Wiem, co człowiek myśli na pustyni. Dlatego, bracia i siostry, Bóg rękoma Kościoła, tylko na ile Kościół będzie dyspozycyjny, na ile Kościół będzie gotowy, na ile Kościół będzie zdeterminowany, na ile Kościół Bogu powie tak. Tak jak powiedział Izajasz. Tak, poślij mnie. Kogo poślę, Bóg w pewnym momencie przemówił. Izajasz najpierw dawał prawo innym. Sam się, że tak powiem, nie pchał. Ale kiedy widział, że nikt się nie zgłasza, to powiedział tak. Poślij mnie, oto ja jestem. Poślij mnie. Kiedy powiedzieliśmy Bogu tak? Kiedy powiedzieliśmy poślij mnie? Powiesz, no ja mam pracę, zajęcie. Ale możesz w inny sposób uczestniczyć także w misji. Możesz świadczyć. Możesz finansowo się do tego przyczynić. Więc wiele jest sposobów. By budować samemu, trzeba być zbudowanym, bracia i siostry. I wy jako żywe kamienie. Wróćmy jeszcze do kamieni. Kamień może mieć funkcję, może się przydać do ozdobienia, może być ozdobny, może być szlachetny i kosztowny. A widzicie, jak wiele funkcji ma kamień. Można nim zabić, można nim udekorować, można dzięki niemu być bogatym. Oczywiście ma to względy materialne. I człowiek jest kamieniem. Jest kamieniem. Teraz powiedz, no jakim ja jestem kamieniem? Czy tym, który jest gotowy zabić kogoś? Czy tym, który może być użyteczny skromnie w kościele? Czy tym, którym Bóg może się potem chlubić? Bo szlachetnym kamieniem się Bóg będzie chlubił. Bóg mówi o szlachetnych kamieniach. Bóg mówi o szlachetnych naczyniach. Szlachetne naczynie różni się od pospolitego. Więc można sobie teraz zadać pytanie, a jakim ja jestem kamieniem? No, mam nadzieję, że powiem, że jestem żywym. Żywy kamień, o którym mówi Piotr, nigdy nie zabije bliźniego. Amen? Nie. Żywy kamień jest zdolny budować bliźniego. Podnosić na duchu. Zachęcać bliźniego. A kiedy ma pustkę duchową bliźni, przekazać mu dobrą nowinę, radosną nowinę, jaką jest Ewangelia. Żywy kamień ma swoje miejsce w kościele. Jeśli uczestniczy w budowie, to wie, że ktoś przylega do niego z jednej i z drugiej strony. Jeśli chce, aby ta budowa rosła, a przecież ona ma sens wtedy, kiedy rośnie, to musisz mieć kogoś z lewej, kogoś z prawej, kto cię podtrzymuje. Gdy się zachwieje twoja wiara, to cię podtrzyma brat tutaj. Nie puści, żebyś poleciał. Bo on cię podtrzymuje swoją obecnością tu. Ktoś jest, nosi ciebie. Ktoś nosi w kościele ciebie. Nie polecisz, jak wiara się zachwieje. Nie, bo ktoś nosi ciebie w modlitwę. ale ktoś jest też nad tym kamieniem. Ty, ten kamień noszony przez tego, który jest pod tobą, też został powołany, by nosić tego, który jest nad tobą. Amen? Dlatego, kiedy ręce przez modlitwę, ręce Mojżesza były podtrzymywane i były w takiej pozycji, zbór wygrywał. Tak? Kościół wygrywał. Kiedy zbór przestał podtrzymywać modlitwę, Kościół przegrywał. Nie Mojżesz. Wszyscy przegrywali. Tak jest w Bożym Kościele. Nie przyjdziesz na nabożeństwo. Czy możesz budować? Czy ktoś może liczyć w tym czasie, że będziesz jego, za niego się wstawiał? Tu zgłaszamy modlitwy, prawda? Tu zgłaszamy prośby. Boże, ja w domu przy chałupie, przy telewizorze też mogę wspierać go. Ale wspierając innych, sam potrzebuje wsparcia. Nie wiem, czy ten bałwanek wesprze ciebie. I wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. To właśnie budując się, możemy złożyć Bogu ofiarę, która jest Mu przyjemna. Bóg jest zadowolony, kiedy możemy złożyć Mu ofiarę przyjemną. A tę ofiarę przyjemną możemy złożyć, kiedy jesteśmy w miejscu, jaki przeznaczył Bóg dla mojego żywego kamienia w Kościele. I wy sami jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy. Budując się w dom duchowy, budujemy arkę ocalenia. Bóg jeszcze nam powiedział, że przez to, że zbudował arkę, Noe wydał wyrok na świat. A to jest ciekawe stwierdzenie. Wykonał wyrok. Bóg zaplanował arkę. Ale gdyby tej arki Noe nie był posłuszny i nie, podkreślam, nie był posłuszny, gdyby w Noe był duch nieposłuszeństwa, buntu, rebelii, destrukcji, ta arka by nie została zbudowana, a budował bardzo niesprzyjający atmosferze, jak się okazuje. Nikt go nie podtrzymywał na duchu. Musiał znosić śmiechy, kpiny, drwiny, ale budował. Dlatego, że jego oczy były zapatrzone na tego konstruktora, na tego, który powiedział, że mam dla ciebie miejsce ocalenia, ale abyś się w nim znalazł, musisz to sam zbudować. Musisz zbudować tę arkę. Co robimy, żeby zbudować tę arkę? A w tej arce jest miejsce, było miejsce dla Noego i jego rodziny. Podkreślam, wagę rodziny. Zróbmy wszystko, rodzice kochani, aby nasze dzieci były razem. Niech dzieci nasze, pozornie nie są skupieni na tym, co tu się dzieje, ale niech będą w tej atmosferze. To działa na nim. Kiedyś mój syn, taki mały jeszcze, podczas nabożeństwa, bo na każdym nabożeństwie były z nami dzieci, wszystkie siedziały tak, koło żony sznurkiem. I sobie malował, to takie małe dzieci. A ja mówię na temat eschatologii. A w domu on pyta się, tatusia, coś tam mówiłeś o tym? Ja myślałem, że ty malowałeś. Że nie słuchałeś to, co mówię. Nie. On się przestraszył pewnych rzeczy. Mówiłem o przyszłości, co czeka Kościół, co czeka świat. On niby malował, ale słuchał. Coś wpadło do jego ucha. Coś zawsze wpadnie do ucha naszych dzieci. Kiedy im pomożemy być razem z nami tutaj. Wszczepiajmy wiarę w ich serca. Wszczepiajmy nawyki chrześcijańskie w odróżnieniu od nawyków tego świata. A nie upodabniajcie się do modłem tego świata. Świat ma swoje zwyczaje. Chrześcijanie mają swoje zwyczaje. Uczmy zwyczaje, nawyków chrześcijańskich. Wpajajmy to. Mówię z doświadczenia. Naprawdę, nawet gdy przyjdzie taki okres, że młodzieniec gdzieś ulegnie pokusy i będzie wszystko robił, żeby oddalić się od domu matki czy ojca, ale to, co wszczepiłaś, matko, ojcze, to pójdzie z nim tak jak z tym biblijnym synem marnotrawnym, że w końcu, jak dojdzie do dna, to Boża łaska nad nim wciąż obudzi pragnienie powrotu do domu ojca. Przypomnij mu, Duch Święty, że w domu ojca słudzy jego mają coś lepszego na stole niż on. Lepsze pokarmy od tego, co dla świni jest przygotowane. Duch Święty, przypomnij, że do domu tego ojca możesz wrócić bez żadnych wstępnych warunków. Ten ojciec, o którym mówię dzisiaj, to jest ojciec, który jest w niebie. Innego na ziemi nie ma ojca i proszę nie nazywać nikogo ojcem. W sensie duchowym. Ojcze duchowy, ojcze wielebny. Pan Jezus nauczał, jednego mamy ojca i ten ojciec jest w niebie. Nie możemy mieć dwóch. Jednego w niebie, drugiego na ziemi. Niech Bóg nas zachowa. O takich dziwnych paradoksów, żeby mieć dwóch ojców. I co dziwne, że ten na ziemi jest bardziej czczony niż ten, co jest w niebie. O, Panie. Paranoja, bo jak inaczej nazwać duchowa? Słowo tak jest proste. Nauka Jezusa jest tak prosta. Nie trzeba szkoły teologicznej, biblijnej. Prości ludzie, pasterze, najpierw mieli, Bóg otworzył im szansę i mieli ten przywilej zapoznać się z tym, a nie mądrzy uczeni. Nie mądrość tego świata, mówi apostoł Paweł, ale mądrości Bożej potrzebujemy. Wiemy, do czego doprowadziła i doprowadza dzisiaj mądrość tego świata. Ale dziękujemy Bogu, powiem na zakończenie, że nie dał nam ducha tego świata, ale dał nam Ducha Bożego, abyśmy tylko przez Niego wiedzieli, czym Bóg nas łaskawi jeszcze obdarzy. A ma więcej niż rozdał. Jest bogatym Bogiem. Przy tym łaskawym i miłosiernym Bogiem. Halleluja. Dobry Boże, dziękczynienie Tobie składamy, że dałeś nam wszystko, co jest potrzebne. Co jest potrzebne, kochani, można siedzieć, modląc się. Ora makia santas i kemere santas. Hande kemeshua radara. Boże, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie za te materiały, które nam dałeś do budowy. Dziękujemy Ci za słowo, które darzy życiem. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego i wszystkie Jego dary, które mają służyć zbudowaniu Kościoła Twojego. Halleluja. Halleluja. Dziękujemy Ci za Twoje obietnice. Dziękujemy Ci za słowo pociechy, otuchy i zachęty. Dziękujemy Tobie, Boże, że nie dałeś nam ducha bojaźni, ale ducha miłości i mocy i trzeźwego rozumu. Dziękujemy Tobie, Panie, że pouczasz nas, jak żyć, by się Tobie podobać, a nie temu światu, który jest przeznaczony na wieczne potępienie, na gniew Boży, który przyjdzie w swoim czasie, w rozmiarach takich jak nigdy dotąd. Ale Panie, ja dziękuję Ci za słowo, które znajduje Twój lud w tej świętej księdze, że ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, przez Niego będą zachowani od tego strasznego gniewu Bożego, który przychodzi na ten świat. Dziękuję Ci, że Jezus stał się dla nas arką. I dlatego chcemy uczestniczyć w budowie tej arki. zanim przyjdziesz i zamkniesz drzwi tej arki. Chcemy wykorzystać ten czas. Duchu Święty, powiedz nam, co w tym tygodniu. Powiedz nam, co jeszcze dzisiaj. Jeśli dasz nam możliwość żyć jutro, czym możemy się przyczynić do budowy tej arki? Aby razem z nami znalazły się nasze dzieci, nasze rodziny. O Panie, dziękujemy Tobie, że wszystko, co było potrzebne do budowy tej arki, zostało nam darowane. Nie możemy, Panie, dzisiaj Ciebie o cokolwiek tutaj posądzać, najboże, że czegoś nie dostarczyłeś. Wszystko mamy. A to, że nie jesteśmy czasami dobrymi szafarzami, to znaczy zarządcami dóbr niebiańskich, które może już mamy do dyspozycji w postaci talentów, darów, charyzmatów, to Panie, bądź nam tutaj łaskawy, miłosierny. Jeśli zakopaliśmy talent, to Panie, poprowadź naszą uwagę na ten talent, abyśmy jak najszybciej odkopali go, zanim będzie za późno. Bo nie chcemy, aby spotkał nas ten jak tego człowieka z przypowieści, który zakopał swój talent i usłyszał, że nieużytecznego sługę czeka kat. Panie, dziękujemy Tobie, że ułaskawienia dostąpiliśmy. Może często nie doceniamy tego, co posiadamy w Tobie, w Jezusie, w Duchu Świętym. Przebacz nam za nasze zaniedbania w tym. Panie, powiedziałeś, jak było za dni Noego, tak będzie za dni przyjścia Syna Człowieczego. I wspomniałeś, Panie, że ludzie jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, kupowali. Panie, przecież także to czynił Noe. On musiał jeść. On był ożeniony. Samo w sobie. Jak widać, ani jedzenia, ani to, że wychodzimy za mąż, żenimy się, że kupujemy, samo w sobie nie jest złem. W czym było to zło? Ludzi za czasów Noego, że potępiłeś. Zło było w tym, że oni się nie skupili na budowie arki, ale skupili się na tym, co budowali we własnym interesie. Zaspokoić swoje egoistyczne potrzeby. Panie, nie chcemy powielać tego samego błędu ludzi sprzed potopu. Dlatego, Duchu Święty, skieruj naszą uwagę na arkę, nie na nasze prywatne życie. A Ty powiedziałeś, że jeśli najpierw Ciebie postawimy na pierwszym miejscu, najpierw będziemy szukać Twojego Królestwa, Jego sprawiedliwości, to, co będzie nam potrzebne, przydasz nam, Boże. Będziesz uczestniczył w tym, żeby przydać nam to, co nam będzie brakowało. I na to liczymy. Zwróć nasz wzrok, Duchu Święty, na arkę, żebyśmy widzieli tam całe w komplecie rodziny. Całe w komplecie rodziny. Pomóż nam zrobić wszystko, na co nas będzie stać, aby w tej arce nikogo z bliskich nie zabrakło. Wysłuchaj nas, Panie. A my wierzymy, że jeśli modlimy się o coś, co jest zgodne z wolą Twoją, a jest zgodne z wolą Twoją, jeśli modlimy się o coś, co jest zapisane w Twoim Słowie, a o tym dzisiaj mówiliśmy, to wysłuchujesz nas. Wierzę zatem. Wierzę, Panie, że naszą uwagę skierujesz teraz na Arkę, żeby nasza budowa ruszyła z miejsca, że przez następne dni jej przybywało, a nie ubywało. Dziękuję Ci jeszcze raz za wszystkie dary i talenty. A jeśli zaniedbaliśmy tak wiele, przebacz nam. Bądź jeszcze raz nam miłosierny. Ale Panie, miłosierdzie Twoje nie zwalnia nas z uczestniczenia w budowie. Miłosierdzie nie ogłosiłeś dla leniwych. Miłosierdzie okazujesz oczywiście dla tych, którzy Ciebie proszą, ale ten, który prosił, to on pokutował, żałował. Ten, który pokutuje, to przeżywa zmianę. Pokuta to nie zapłakanie tylko nad sobą, to zmiana. To pójście we właściwym kierunku, to podjęcie właściwej decyzji. Miłosierdzie okazujesz tym, którzy też przekazują je dalej. Żeby dać, trzeba mieć. Żeby kogoś budować, bliźniego budować, sami musimy to posiąść. A to możemy posiąść, budując jeden drugiego. I dziękuję Ci za przywilej bycia dzisiaj na tym nabożeństwie z moimi siostrami i braćmi. I błogosławię, Panie, moje siostry, moich braci, znajomych i ci, którzy może po raz pierwszy słuchają tego słowa. Błogosławię. Duchu żyjącego Boga, ogarnij nas wszystkich. Łaską obdarzasz dzisiaj miliony ludzi, którzy są w kościele, w kościołach skupieni na słuchaniu Twojego przesłania. Nie omijaj nas o Zbawcą. Panie, tą modlitwą chcieliśmy zakończyć. Nie omijaj nas o Zbawcą. Z serca proszę Cię. Powiem, Panie, więcej błagam Cię. Łaską wielu już obdarzyłeś i obdarzasz. Nie omijaj nikogo z nas tutaj.